Tomasz Pernach w środkowej Anglii, tłumacz, bloger i publicysta mieszkający w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Sprawa Tomiego Andersona, krytyka islamu w Wielkiej Brytanii, który relacjonował procesy muzułmańskich gangów właścicieli i oskarżony o mowę nienawiści trafił do więzienia. Wiele osób w Polsce zwróciło uwagę na tę sprawę. Proszę nam coś więcej o tym powiedzieć.
No to jest bardzo szeroki temat i nie tylko ja rozumiem, że mówimy o Tomie Robinsonie. To jest człowiek, to jest pseudonim. Ten człowiek naprawdę nazywa się Stephen Christopher Yaxley Lennon i kilka razy zmieniał pseudonim. Natomiast jest szefem organizacji, która się nazywa English Defence League. On został skazany za zakłócanie pracy sądu, to znaczy on miał zakaz udzielania jakichkolwiek wypowiedzi pod gmachem sądu, natomiast oskarżono go o to, że po wyjściu z sądu, gdzie był rzeczywiście oskarżony o mowę nienawiści, zorganizował pewnego jakiegoś rodzaju protest. Najprawdopodobniej tak zrobił, natomiast rzeczywiście nie brał w nim czynnego udziału, został zaaresztowany i siedzi w tak zwanym pudle, ale nie tylko on, dlatego że od w marcu 2018 roku liderzy innej organizacji, która nazywa się Britain First, Paul Golding i Jaida Franzen zostali skazani odpowiednio na 18 i 36 tygodni w więzieniu, z czego połowę mają odsłużyć w zakładzie karnym, połowę mają spędzić na jakichś tam robotach publicznych. Oni również zostali skazani za mowę nienawiści. Oni ze względu na to, że chcieli ujawnić nazwiska gwałcicieli, była taka siatka gwałcicieli, pedofilów w środkowej Anglii, która zajmowała się handlem nieletnimi, dziewczynkami, kobietami, na 14-15 lat. To niemalże doprowadziło do zamieszek. Musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że mamy kłopoty z nazewnictwem, to znaczy z nomenklaturą. Nacjonalizm, unitaryzm, natywizm. To są trzy rzeczy, trzy słowa, które się używa, żeby określić te zjawiska, które się dzieją w Anglii. Jeżeli mówimy nacjonalizm, jeżeli mówimy ruch narodowy, jeżeli mówimy patriotyzm, to już to się jak gdyby nie daje do zastosowania przy przełożeniu na stosunki brytyjskie. Musimy pamiętać o tym, że Wielka Brytania nie przeżyła, tak jak my, epoki napoleońskiej w ten sam sposób, ponieważ współczesny nacjonalizm, nowożytny nacjonalizm jest pokłosiem rewolucji francuskiej. Żeby zmobilizować te tłumy, tą wielką armię, to trzeba było zastąpić czymś religię. Z Boga nie było, to się walczyło w imię narodu i tak powstało pojęcie narodu nowożytne. Myśmy je przyjęli. Ono później nieco się złagodziło i stało się patriotyzmem. To, co dzisiaj nazywamy patriotyzmem, to jest taka złagodzona wersja właśnie tego pokłosia nacjonalistycznego rewolucji francuskiej. Brytyjczycy byli po drugiej stronie kanału i po drugiej stronie tego konfliktu, więc oni nigdy nie nauczyli się tego typu patriotyzmu. To jest zupełnie inny kraj, w którym narody nigdy się aż tak nie usamostanowiły. To znaczy Szkoci, Anglicy, Walijczycy, czy emigranci Szkoccy w Irlandii Północnej, czyli Irlandczycy z północy, też nie wiadomo jak to dokładnie nazwać, nie odczuwają tego samego rodzaju emocji narodowych. Więc to jest coś innego. Mówimy o unitaryzmie. Co to jest unitaryzm? To jest wiara w to, że Wielka Brytania powinna zostać jednością i przedkładać ten związek trzech narodów, trzech ludów nad odrębności. Natywizm to jest strach przed obcymi. I to jest obrona Wielkiej Brytanii, obrona kultury brytyjskiej przed zalewem obcych. I gdzieś tam pomiędzy tym, no i trzecia rzecz, która się zdarzyła w Europie, to jest rasizm. Rasizm, który się bierze z ewolucjonizmu. Tak, czyli mamy darwinizm społeczny. Czyli to się łączy z protestantyzmem i z wiarą w to, że są ludy wybrane, czyli i ludy potępione z góry. To jest ten rasizm, ta wyższość, poczucie wyższości. Myśmy tego nie mieli. Myśmy przeszli od młodego dmowskiego do starego dmowskiego i wróciliśmy na takie stare kolejne tradycjonalizmu katolickiego. Tak, no koniecznie. To jest tradycjonalista. Tam nie ma rasizmu nawet grama. Jest potępienie rasizmu. Natomiast w Anglii jest ten rasizm. Trzeba uważać, bo czasami bronimy ludzi, którzy są rasistami. To tak wielkim skrócie.
Czy ty w tym wypadku też tak jest? Bo takie informacje pojawiły się w wielu mediach, że to są po prostu biali angielscy rasiści, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że Wielka Brytania nie jest już dzisiaj krajem tylko białych ludzi i w ogóle nie trzeba się tym przejmować. Właściwie to słusznie siedzą w tych więzieniach.
No, należy się państwu szczerość. W jakimś tam stopniu tak. Akurat ta grupa rzeczywiście takiej białej siły i tego rodzaju gestów i zachowań jest. Jak mówię, reszta Wielkiej Brytanii i złego słowa nie powiem o tym kraju, bo wszyscy są bardzo uprzejmi. Natomiast no, zupełnie obiektywnie oceniając, to szybciej znajdziemy się z tego rodzaju postawami Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Bo w Polsce ze względu na okupację jest to oczywiście głupota. Ja przypomnę o jednym zdarzeniu, bo ono mnie zabolało, to mam szczęście teraz opowiedzieć w powietrzu, tak, to opowiem. W latach 90. BBC zrobiła reportaż w Polsce, na Śląsku, albo gdzieś tam na ziemiach zachodnich, o polskich nazistach. No więc tam przesłuchała trzech takich osiłków łysych z jakiegoś klubu sportowego. To musiało być na Śląsku. Potem się okazało, że dostali po 50 funtów za to, żeby się przebrać. I dostali tak zwany oklep od swoich kolegów z klubu. Więc u nas tych nazistów rzeczywiście trzeba malować. No bo nikt rozsądny w Polsce nie będzie głosił haseł nazistowskich czy rasistowskich, no niemieckich. Druga taka to był tygodnik Wprost, gdzie pokazano piękne zdjęcia i kolega, który się ze mną wspierał światopoglądowo, pokazał mi te zdjęcia właśnie też takich osiłków pomalowanych z swastykami. Tylko że ja na szczęście swoim czujnym okiem spojrzałem na wewnątrz, jak gdyby na zdjęcie tego pisma i tam było modeli firmy takiej i takiej, ubrała firma taka i taka. No więc u nas rzeczywiście jest ciężko, natomiast tuż można spotkać. To są takie środowiska, zwłaszcza biedne, zapuszczone. I tam można się spotkać z agresją wobec cudzoziemców i również wobec Polaków, ale to jest margines absolutny. W tym przypadku akurat Robinsona jest tam tego trochę. Ja nie twierdzę, że sam pan Robinson, ale człowiek używa trzech pseudonimów publicznie, nie ujawnia za bardzo swojego nazwiska. Ja dla państwa specjalnie tu znalazłem, ale tak, na dwoje babka wróżyła. Nie byłbym aż taki bardzo współczujący w tym przypadku.
Dobrze, nie będziemy współczujący, tylko będziemy obserwować, a te relacje tych tradycyjnych Anglików, takich nazwijmy, bo jakiś ich trzeba nazwać, z ludnością wyznania islamskiego, jak się w tej chwili układają, gdyby tak na to spojrzeć takim generalnym rzutem oka?
No tak, gdyby spojrzeć na to zupełnie generalnie, no to trzeba pamiętać, że społeczeństwa europejskie po pierwsze się starzeją, po drugie genialny Bismarck, który wprowadził opiekę i pomoc społeczną, no powiedział, że już nikt nigdy nie wygra w Europie wyborów, jeżeli nie będzie chciał to zmienić. Jesteśmy zupełnie inni niż Amerykanie, którzy kiedyś widziałem wywiad z taką biedną kobietą, która pracowała na stacji paliwowej, pytana właśnie o ubezpieczenia społeczne czy tam państwowe, powiedziała, że to jest niemoralne, żeby ktoś płacił za jej leczenie. Więc to pokazuje tę przepaść. Anglicy, tak jak każdy inny naród europejski, muszą ściągać, Brytyjczycy, muszą ściągać sobie raz na dekadę albo raz na 25 lat ludzi do roboty, bo Anglicy do roboty nie pójdą. Mówię o pracy nie ekscytującej, nie fascynującej, tylko upadlającej. Takiej roboty czaplinowskiej przy taśmie, tak? Jak przykręcanie tej śrubki przez 12 godzin, czy tam mniej. No więc sprowadzili sobie kiedyś Jamajczyków, potem sprowadzili sobie Pakistańczyków i to wszystko grało, bo ci ludzie wyjechali z krajów o zupełnie innej kulturze, innym poziomie życia. Natomiast wszystko zmieniło się w momencie, kiedy pojawiły się szatańskie wersety, tak? Które no, obrażały religię muzułmańską, obrażały islam. Nie ma tutaj. No i wtedy ci Pakistańczycy zaprotestowali przeciwko tej książce, żądając ograniczenia i dystrybucji, a państwo brytyjskie powiedziało, że nie, bez wolne słowa. No i stąd zaczął się wtedy konflikt. I on trwa do dzisiaj. Myślę, że Pakistańczycy, bo to o tych głównie mówimy, o ludach, nie o ludach arabskich, tylko o tych właśnie z byłych kolonii, po prostu nie pogardzają kulturą liberalną. No a jeżeli oni pogardzają, to ta druga strona też nie czuje się miło. Więc ja nie widzę tego rozwiązania konfliktu. Nie da się tych ludzi oswoić z kulturą liberalną, a można się zastanawiać, czy w tym sprzeciwie wobec współczesnej kultury liberalnej nie ma odrobiny sensu. Ale nie wypowiadam się na ten temat. W każdym razie przepaść jest.
Przepaść jest. historia dzieje się na naszych oczach. Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Pernak, publicysta i tłumacz z Anglii, był gościem Poranka Wnet, a u nas jest godzina 7:59. Poranek Wnet, Antoni Opaliński, minęła godzina 8:00. Zapraszamy do słuchania 2 i 3 godziny poranka. Jeszcze raz chciałem wspomnieć, bo mówiłem na początku, że trwa akcja na portalu Wspieram To. Zbieramy na, w związku z naszymi 9 urodzinami, zbieramy na podróże, zbieramy na sprzęt, zbieramy na rozwój radia. Jeszcze 6 dni do końca. Zapraszamy. A w studiu jest już kolejny gość, pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Przybywa do Polski pan Frans Timmermans kolejny raz. Czy te rozmowy w ogóle, przepraszam, mają sens?
To jest rozmowa ostatniej szansy. Nie wiem, na ile pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przyjeżdża ze względów taktycznych, aby odfajkować wizytę, aby pokazać, no próbowałem, chciałem, ale opór polskiej strony spowodował, że nic z tego nie wyszło. Natomiast no, z polskiej strony jest dobra wola porozumienia. Pokazujemy to, bardzo to jest ważne, krajom członkowskim Unii Europejskiej. A czemu to jest ważne? Ponieważ jak dojdzie do głosowania artykułu 7 w Radzie Europejskiej, no to kraje członkowskie decydują o tym, czy ten artykuł będzie uruchomiony. Kraje członkowskie Unii były mamione przez 2 lata taką sieczką propagandową ze strony Brukseli, że Polska nie chce porozumienia, że Polska się zamyka, że nie chce rozmawiać, że ma złą wolę. Okazało się w tym ostatnim półroczu trochę więcej, że polski rząd przedstawia konkrety, biała księga, fakty, argumenty, dowody, że bzdury o Polsce różni komisarze opowiadają, że polski rząd ma, to się nazywa w języku dyplomacji, goodwill, dobrą wolę, no i że w praktyce to Polska dąży do porozumienia, a Komisja Europejska w mniejszym stopniu. I mam wrażenie, że tutaj jeżeli kogoś by obwiniać za brak porozumienia, jeżeli tak się stanie, to na pewno stronę unijną, a nie nas.
A czy nie jest tak, że rządy europejskie doskonale wiedzą, co się dzieje, tylko po prostu sytuacja, kiedy tak duży kraj jak Polska jest tutaj cały czas krytykowany, jest cały czas w związku z tym w słabszej pozycji negocjacyjnej, jest po prostu wygląda, wygodna dla Francuzów, dla Holendrów w perspektywie negocjacji o nowy budżet europejski.
No bingo, tak. Bingo, zwłaszcza ojczyzna pana Timmermansa, Holandia walczy o ratowanie największego obok Wielkiej Brytanii, a Londyn odchodzi z Unii, a więc największego w Unii w ogóle rabatu, największa ulga w kwestii członkowskiej, czyli różnica między tym, co powinno być wpłacane do kasy Brukseli, a tym, co jest płacane, to jest właśnie rabat holenderski. I jeżeli premier Morawiecki kilka tygodni temu wypowiedział się przeciwko wszelkim rabatom, ulgom, bo to zmniejsza unijny budżet, ergo, zatem zmniejsza część tego budżetu dla Polski, no to uderz w stół, holenderskie nożyce się odezwą i stąd pan Timmermans teraz wrzuca kwestię Polski, artykuł 7 praworządności, bo tak naprawdę chciałby, żeby pozycja Polski, negocjacyjna pozycja Polski przy tym stole rokowań w sprawie budżetu była słabsza.
Jacek Sariusz-Wolski mówi, że to należy zakończyć. Polska powinna zażądać po prostu głosowania jak najszybciej, żeby sprawa się rozstrzygnęła.
A grillowanie Polski jest korzystne dla wrogów naszego kraju. Bardzo źle się dzieje, że w tym grillowaniu Polski biorą udział totalsi, politycy totalnej opozycji, którzy są w jakimś mierze albo pożytecznymi idiotami dla wrogów Polski, albo w sposób świadomy i cyniczny podnoszą rękę na własny kraj. To trzeba powiedzieć bardzo jasno, bardzo wyraźnie i nie mieć żadnych oporów w nazywaniu rzeczy po imieniu. Myślę, że to głosowanie dla Polski może być korzystne. Uwaga, Jeżeli wygramy, to wiadomo dlaczego. A ewentualnie porażka, no, artykuł 7 nie oznacza żadnych sankcji. To jest oczywiście w wymiarze takim propagandowo-medialno-politycznym niefajne, ale to nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji ekonomicznych. A na sankcje wrogowie Polski nie mają żadnych szans, żeby je uzyskać, no ponieważ tutaj potrzeba jednomyślności, a z tą pewnością kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej doskonale wie, że dzisiaj Polska, a jutro Węgry czy inne państwa, w związku z tym tej jednomyślności Bruksela nie uzyska.
No właśnie, pan mówi, jeżeli wygramy, jeżeli przegramy, a jak to się w tej chwili rozkłada to poparcie? O kim wiemy, że będzie po naszej stronie?
Znaczy, ja myślę, że na dzisiaj, choć o deklarację, to jest dla nas dobrze, no ale Unia będzie pewnie naciskała, będzie starała się złamać tej front solidarności z Polską, być może będzie używała różnych nacisków, no właśnie, finansowych w kontekście budżetu Unii na kolejne 7 lat, poczynając od roku 2021. W związku z tym stan na dzisiaj jest dobry, jest okej. Natomiast co będzie już w momencie głosowania, zobaczymy. Na razie dzisiaj premier Morawiecki pokaże urbi et orbi, że mamy jako Polska dobrą wolę porozumienia z Komisją Europejską, a natomiast no, nie chciałbym być pesymistą, ale mam wrażenie, że pan Timmermans gra pewnym teatrze i tutaj chodzi o pewne teatralne pozy, teatralne gesty, o takie aktorstwo, tanie zresztą, a nie chodzi o wolę porozumienia z naszym krajem.
Aktorstwo, teatr, jak to w polityce. Te informacje, które były o tym, że inne zdanie miał pan przewodniczący Juncker, inne pan Timmermans, czy to było świadectwo jakichś rzeczywiście różnic w obrębie Komisji Europejskiej, czy to też był teatr?
Myślę, że przez długi czas to był świadomy podział ról dla dobrego policjanta Junckera, który chce porozumienia, klepie po ramieniu każdego polskiego polityka, żeby pokazać, że jest okej. A Timmermans był tym samym policjantem. Myślę, że to się zmieniło w ostatnich tygodniach. Myślę, że Juncker patrzy z perspektywy szefa komisji, który będzie oceniany przez historię. Za jego kadencji wydarzył się Brexit, a więc no, to już jest klęska. Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej, no poza odejściem Grenlandii, ale to wielkie terytorium, ale jednak nie samodzielne państwo. Natomiast teraz no, taki konflikt trwały z Polską, a też w praktyce z Węgrami, to było pęknięcie między starą nową Unią i to było zapisane na konto, tak patrząc na to historycznie, na konto Junckera. Także z tych względów on chce porozmawiać z Polską, myślę, że szczerze, no ale liczba wrogów Polski w komisji, czy też przedstawicieli krajów, którzy z nami konkurują i chcą osłabienia Polski, jest spora.
Obserwował pan może w Brukseli to, co się działo, kiedy powstał nowy rząd we Włoszech, kiedy były wybory we Włoszech? Jak zachowywali się pochodzący z Włoch politycy w Parlamencie Europejskim w Brukseli?
Demonstrowali sceptycyzm, natomiast jednak trudno porównać ich reakcję z tą histerią ze strony opozycji w Polsce, totalnej opozycji w Polsce. Jednak nie uciekano się do wykorzystania instytucji unijnych, europejskich, do walki z nowym rządem Republiki Włoskiej, czyli nie skopiowano tego, co robi opozycja w Polsce z własnym krajem i rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Tu jest wyraźna różnica. Owszem, pani Spinelli, komunistyczna eurodeputowana, bardzo skrytykowała w liście otwartym pana Tajaniego, że zdecydował się kandydować na premiera Włoch. To jeszcze było przed wyborami. I to zostało rozesłane do wszystkich nas, europosłów. Natomiast no, poza tym listem praktycznie nie było żadnej inicjatywy, żeby umiędzynarodowić sprawę włoską przez Włochów. No, tym się różni włoska opozycja lewicowo-liberalna w stosunku do opozycji w Polsce lewicowo-liberalnej.
Pan Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, już chyba przestał nawet ukrywać, że ma ambicje polityczne związane z polityką krajową. Czy pan uważa, że te informacje o tutaj jakiejś jego liście, o jego powrocie do polskiej polityki są realne?
Political fiction. pamiętamy, jak pan Kwaśniewski, były prezydent, usiłował otworzyć własną listę i stworzył na wybory europejskie kompletna klapa, bardzo słaby wynik, nikt nie wszedł do Europarlamentu. Tusk jest w podobnej pozycji. Myślę, że Tusk chce być w grze, puszczając tego typu przecieki, pokazując, że ohoho, ile ja mogę, co ja mogę zrobić. W ten sposób lewaruje, jak sądzę, w samej platformie dla swoich zwolenników lepsze pozycje wyjściowe pod kątem Europarlamentu na przykład. Ja nie wierzę w taką listę byłych premierów, chociaż na pewno część pewnie by marzyła, żeby być w Europarlamencie, pan Marcinkiewicz czy inni. Natomiast ja, jak ja słyszę, to jest szopka, kabaret, jak ja słyszę, że są nazwiska, nie wiem, Millera czy Cimoszewicza, jednocześnie SLD ogłasza, że oni startują z jego listy, z listy lewicy i sugeruje się, że startują z listy Tuska, no to jest naprawdę śmieszne, przychodzące w żałosne, no ale tak ten opozycyjny krawiec kraje, jak materii staje.
Skoro już rozmawiamy też o krajowej polityce, pan przestrzegał przed tą ideą prezydencką referendum. Wskazywał pan w rozmowach również w Radiu Wnet, że referenda często prowadzą do upadku tych polityków, którzy te referenda inicjują, do klęsk politycznych. Wygląda na to, że prezydent Rzeczpospolitej ma jednak dużą ochotę, żeby referendum było.
Ma pan dobrą pamięć, że się rozmawialiśmy o tym, no, przeszło rok temu. Ja powiem tak, chwała prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu doktorowi Andrzejowi Dudzie, że uruchomił tak mocno temat zmiany konstytucji. Ma rację w 100% i trzeba go popierać. Ta ustawa zasadnicza powinna być zmieniona, nawet nie tylko ze względów stricte politycznych, ale po prostu w wymiarze gospodarczym i społecznym. Konstytucja uchwalona ponad 2 dekady temu w trakcie transformacji ustrojowej, no dzisiaj po prostu nijak przystaje do rzeczywistości, właśnie rzeczywistości ekonomiczno-socjalnej. I z tych względów trzeba by ją zmienić. Natomiast, no, diabeł siedzi w szczegółach, jak mówi polskie przysłowie, żydowskie mówi, że Bóg siedzi w szczegółach. Wydaje się, że tak mówiąc bardzo konkretnie, no, pytanie, czy referendum powinno być w święto niepodległości, które powinno Polaków łączyć, a referendum jako inicjatywa polityczna zawsze będzie dzielić, to jest jasne. Nic z tym złego, ale właśnie pytanie, czy akurat referendum w dniu święta niepodległości, czy teraz, czy referendum powinno przesądzać, otwarte pytanie, czy powinno przesądzać poprzez pytania kierunek, w jakim konstytucja ma pójść, czy też odwrotnie, referendum ma potwierdzać już wcześniejszą pracę w parlamencie i poza nim, konsultacje z organizacjami pozarządowymi, kierunek zmian już wcześniej przyjętych. Czy jednym słowem referendum ma narzucać kształt konstytucji, czy też ma puentować pracę nad nią? To są pytania bardzo konkretne, szczegółowe. Nie warto na nie opowiedzieć, ale pod względem formalnym czekamy. No, Senat Rzeczypospolitej przede wszystkim czeka na konkretną inicjatywę prezydenta.
Wiele się dzieje też u naszych zachodnich sąsiadów. W prasie niemieckiej mówi się coraz częściej, że dni pani kanclerz Merkel jako kanclerza Republiki Federalnej powoli dobiegają swojego końca. Są już żądania, żeby wręcz była zmiana na tym stanowisku. Czy pan uważa, że pani kanclerz przetrwa ten obecny kryzys, tę dyskusję na temat migracji, czy rzeczywiście coś się kończy?
Jako historyk przypomnę, że dość podobna sytuacja była z ojcem chrzestnym politycznym pani kanclerz Merkel, czyli Helmutem Kohlem. On też, tak jak teraz Merkel, czwarty raz wygrał wybory, czwarty raz poprowadził do wyborczej wiktorii CDU, po czym no, okazało się w trakcie tego czwartej kadencji jako kanclerza, że opór jest tak duży. Tam była afera w związku z wykorzystywaniem pieniędzy od przedsiębiorców na kampanię partyjną, ale to był tylko pretekst. Opór był tak duży, że musiał Kohl zrezygnować, a jego ojcobójczynią była właśnie Angela Merkel. Angela Merkel musiała wyciągnąć z tego wnioski i ja uważam, że te pewne działania i to, co się słyszy w tej chwili w Brukseli, że kanclerz Angela Merkel jest szykowana na szefową Komisji Europejskiej za rok, że po raz pierwszy od pół wieku, co słowa Waltera Hallsteina, Niemcy będą mieli szefa Komisji Europejskiej i tym szefem będzie po raz pierwszy w historii EWG i Unii Europejskiej kobieta. No jak Niemiec, jak kobieta, no ten rebus jest jasny, Angela Merkel. Myślę, że właśnie dlatego, że sytuacja wewnętrzna jest bardziej napięta, to tutaj rozwiązaniem salomonowym także wilk syty i owca cała, nie wchodząc kto jest wilkiem, kto jest owcą, to byłoby takie, że pani Angela Merkel się przenosi z Berlina do Brukseli, gdzie przecież i tak Niemcy mają olbrzymie wpływy i w Komisji Europejskiej, i w Radzie Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim.
Z punktu widzenia polskich interesów raczej powinniśmy chcieć, żeby epoka Merkel w niemieckiej polityce jeszcze trochę trwała, czy to jest dla nas właściwie obojętne?
Eine gute Frage. No dobre pytanie. Polska powinna współpracować z każdym rządem niemieckim. To nasz wielki sąsiad. Bardzo blisko pracujemy gospodarczo. To jest nasz największy kraj, do którego idzie nasz eksport. Największy importer i odwrotnie bardzo dużo stamtąd sprowadzamy, więc chodzi o gospodarkę polską, to jest tym naczyń połączonych z gospodarką niemiecką, więc jeżeli w Niemczech ktoś ciśnie, no to można spodziewać, że my w Warszawie będziemy mieć, czy w Polsce będziemy mieć Katar. Natomiast, tak powiem, pani kanclerz Merkel na tle Macrona, prezydenta Francji, to dużo większa realistka, gdy chodzi o kwestie europejskie. Nie, pewnie podobnie jak prezydent Macron chce Europy federalistycznej, ale jednak woli to robić bardzo stopniowo i nie tak ideologicznie jak Macron. Natomiast, no cóż, to Niemcy rozstrzygną, kto będzie kanclerzem, czy to będzie dalej pani kanclerz Merkel, czy nie. My mamy wpływ na to, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, bo bez polskiej zgody szefa Komisji Europejskiej nie będzie. I to jest, uwaga, obszar gry dla polskiej dyplomacji, dla polskiego rządu, bo możemy poprzeć kandydata takiego czy innego, może kanclerz Merkel, może kogoś innego, ale za określone profity dla Polski.
Czy pojawiają się już jakieś interesujące kandydatury poza panią kanclerz?
Niektórzy sugerują, pojedyncze osoby, że to Niemiec i kobieta, ale nie kanclerz Merkel, tylko może Ursula von der Leyen, czyli minister obrony narodowej. Ja, szczerze mówiąc, uważam to za tak zwaną ściemę, że to po prostu zwolennicy Merkel wypuszczają tego typu plotki, takie balony, żeby zamazać fakt, że tutaj trwa kampania na rzecz Angeli Merkel. Natomiast inne nazwiska na razie się nie pojawiają. Zresztą myślę, że najmocniejsi kandydaci będą ujawnieni dopiero za tej chwili, a więc na przykład wiosną przyszłego roku.
No to zobaczymy. Tymczasem czekamy, z czym pan Timmermans dzisiaj w Warszawie się pojawi, a może już się pojawił. Jest godzina 8:18.
Godzina 11:00 zaczynają się rozmowy. Chyba jeszcze się nie pojawił. Pierwszy samolot ląduje przed 10:00.
Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Pan ma opanowany rozkład lotów, jak rozumiem.
Siłą rzeczy, panie doktorze, siłą rzeczy.
Bardzo dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 8:18. Teraz będzie piosenka. Proszę państwa, amerykański zespół Ugly Kid Joe, piosenka Cats in the Cradle. To jest piosenka o tym, że dzieci rosną i że stają się podobne do nas. I że to jest proces nieunikniony, a piosenkę chciałem zadedykować pewnemu młodemu człowiekowi, który ma jutro urodziny.